36 523 głosy, tyle zdobył nasz gość. A naszym gościem jest dzisiaj pani Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dobry rzeczywiście wynik. Udało mi się w porównaniu z wynikiem sprzed 4 lat potroić go. I to jest wielkie zobowiązanie, wdzięczność wyborcom, ale to jest też ciężko. Ciężka 4-letnia praca dla mieszkańców Warszawy, dla Polonii i świetna drużyna, którą miałam. Świetni współpracownicy, którzy dzień i noc razem ze mną pracowali, by ten wynik rzeczywiście był taki.
Okręg wyborczy numer 19 to Warszawa.
Trudne, ale jakżeż piękne.
Piotr Gliński, w takiej kolejności Piotr Gliński, Marek Jakubiak, Małgorzata Gosiewska i Sebastian Kaleta. 4 mandaty zdobyły, ale 2 mandaty jednak w Warszawie stracone.
No i to jest rzeczywiście duża porażka z perspektywy chociażby struktury warszawskiej. Myślę, że wiele wniosków do wyciągnięcia, bo no, nie można narzekać na brak zrozumienia wśród mieszkańców Warszawy. Trzeba szukać powodu, dla którego nie udało nam się dotrzeć do warszawiaków.
No i jaki był ten powód, pani marszałek?
To jest czas na wewnętrzne rozliczenia, na pewno nie w mediach, to my musimy się spotkać i zastanowić, bo przecież przed nami wiosną wybory samorządowe, bardzo ważne, potem wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim te samorządowe wymagają głębokiej refleksji, zastanowienia się. Myślę, że też, że to, iż w Warszawie w większości dzielnic był bardzo nieprzychylny samorząd. To, że samorząd Warszawy nie sięgał po środki z budżetu państwa na kluczowe inwestycje. Wprawdzie rząd swoją uchwałą zdecydował o przekazaniu na inwestycje warszawskie ponad 3 miliardy złotych, no ale można było wcześniej działać, gdyby Warszawa występowała do różnych projektów. Ja przypomnę, że wystarczy nawet, bo to poszczególne resorty, czy Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Sportu. Na przykład Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs na budowę hal sportowych. Można było złożyć wniosek o budowę nowego boiska zadaszonego, bądź zadaszyć już to istniejące. I to obejmowało również całe zaplecze związane z funkcjonowaniem takiego boiska, takiej docelowo hali sportowej. Proszę sobie zgadnąć, ile szkół, bo to było dla każdej szkoły w całej Polsce mogła wystąpić o te środki i w zasadzie wszystkie samorządy wystąpiły, niektóre po kilka szkół. Proszę zgadnąć, ile szkół w Warszawie wystąpiło do tego projektu? Na 18 dzielnic.
No nie wiem, pani poseł.
No 3 właśnie. A Warszawa jest miastem, to może zadziwić słuchaczy, z najmniejszym zabezpieczeniem obiektów sportowych dla mieszkańców.
Obiekty sportowe są na pewno ważne, ale ważna jest także przyszłość Prawa i Sprawiedliwości i rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł. Gdzie będą państwo szukać koalicjantów, czy jednak to będzie rząd mniejszościowy?
Pani redaktor, prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekt w postaci powołania rządu, który będzie służył Polsce i Polakom, dbał o bezpieczeństwo Polski i o rozwój gospodarczy i o zabezpieczenie społeczne dla wszystkich polskich rodzin. My zapraszamy do takich rozmów wszystkich, którzy są gotowi właśnie taki program poprzeć.
Lewice też?
Pani redaktor, tutaj nie ma, nie chcemy żadnego negatywnego przekazu. Jesteśmy otwarci na wszystkich parlamentarzystów, ale też i ugrupowania, którym bliskie są te sprawy, o których mówiłam. Bliska jest Polska.
To może odwrócę pytanie. To kto jest najbliższy Prawu i Sprawiedliwości?
Pani redaktor, nie
rozumiem,
będziemy
że
tutaj wprowadzać
czy Trzecia
klasyfikacji.
Droga, czy PSL?
Przede wszystkim patrzymy na to pod kątem programu i, no i tego, co jest bliskie sercu, co wynika z pewnych założeń, to, co jest najważniejsze dla naszych rodaków. I tak naprawdę tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. I jak mówię, zapraszamy do tych rozmów wszystkich, którym bliska jest Polska.
Myślę, że każdy by się podpisał ze startujących no posłów, że bliska jest im Polska.
Na to liczymy. Po drugiej stronie jest duże zamieszanie, duży chaos. Jest bardzo wiele ugrupowań, a przede wszystkim interesów. Trudno będzie się porozumieć. Nawet nie ma zgody co do wspólnego kandydata na premiera, a cóż dopiero podział poszczególnych ministerstw, a cóż dopiero realizacja jakiegoś programu spójnego.
Ale ministerstwa chyba już zostały w miarę podzielone, albo przynajmniej chęci zostały wyrażone. Między innymi pan Michał Kołodziejczak mówił, że on sobie bardzo dobrze poradził w Ministerstwie Rolnictwa.
No i bardzo ciekawe, co na to odpowie PSL w tym zakresie. Tak? Także tu będą bardzo, bardzo sprzeczne interesy. Zobaczymy, jak te rozmowy po drugiej stronie będą przebiegały.
Pani powiedziała, że rozmowy się toczą. A z kim te rozmowy się toczą?
Pani redaktor, no nie jest to miejsce, w którym będziemy opowiadać o rozmowach. Te rozmowy, żeby miały sens, muszą się utoczyć bez obecności mediów, przy całym szacunku do państwa pracy. Im mniej wokół tego szumu, tym większa szansa na skuteczność prowadzonych rozmów.
To może spojrzymy jednak na te liczby. Prawo i Sprawiedliwość 194 mandaty, Koalicja Obywatelska plus Trzecia Droga i Lewica to 248 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość, jakby się porozumiało z Konfederacją, nadal ma zaledwie 212 mandatów. A gdzie pani poseł Małgorzata Goziewska? Z kim pani by najbardziej chciała współrządzić?
Ja już wyraziłam swój pogląd, pani redaktor. Natomiast oczywistym jest, że im mniej skrajności, im mniej skrajności w danej formacji tworzącej rząd, tym sprawniej można rządzić. Ale jesteśmy dość otwarci i tak naprawdę w wielu kwestiach jesteśmy w stanie się porozumieć dla Polski właśnie. Zależy nam na tym, by ugruntować te reformy, które już były realizowane.
Rozumiem,
i dalej
że...
dbać o bezpieczeństwo Polski, wzmacniać polską armię, dbać o dalsze konsekwentne zakupy uzbrojenia. Różne hasła padały w kampanii wyborczej. Bardzo niebezpieczne dla Polski, niebezpieczne dla polskich rodzin. Mam nadzieję, że nie będą realizowane, ale to zależy od tego, kto rzeczywiście dojdzie do władzy. A poza tym my jesteśmy przygotowani do ciężkiej pracy, niezależnie od tego, jaki będzie finał tych rozmów. Jedne wybory nie kończą bytu, ugrupowania i założeń, dla których połączyliśmy się i działamy. Po prostu trzeba pracować dla Polaków, wyciągać wnioski i z pokorą dalej pracować. Jeśli przyjdzie nam być w opozycji, będziemy na pewno konstruktywną opozycją, nie
totalną. Kto będzie kandydatem na premiera, jeżeli będą państwo tworzyć rząd? Premier Mateusz Morawiecki, to
Pani
będzie premier?
Pani redaktor, to jest wszystko kwestia otwarta. To zależy od wielu czynników, no przede wszystkim od tego, jak, w jakim kierunku pójdą rozmowy i kto zgodzi się, zdecyduje się wspólnie z nami tworzyć ten rząd.
Czyli może być inny premier niż Mateusz
Oczywiście,
Morawiecki?
Oczywiście, że może być. Mówię, my nie zamykamy się w jakichś określonych, wcześniej przyjętych założeniach. Jesteśmy tutaj otwarci na wiele różnych rozwiązań.
Patrzę teraz, żeby pani marszałek założyła sobie na sekundę słuchawki, bo wczoraj pewien apel ogłosił Donald Tusk, ogłosił apel do prezydenta Andrzeja Dudy. To może razem posłuchajmy, pani poseł.
Wracam się z gorącym apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30% podwyżki czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także takie poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali. No czujemy, że zmieniła się na moment, myślę, że na dłużej, pogoda, niezależnie od pory roku. Dzisiaj w Warszawie jest czyste powietrze, czujemy, że coś bardzo dobrego nam się zdarzyło. Dzięki wam, dzięki milionom Polek i Polaków, którzy oddali głos. Często te słowa powtarzałem, dzisiaj brzmią one mocno jak nigdy dotąd. Szczęśliwej.
No i tej szczęśliwej Polski, szczęśliwej drogi już czas, mówił Donald Tusk. Jak pani skomentuje ten apel do prezydenta, bo widać spieszy się Donaldowi Tuskowi.
Donald Tusk mówił też coś o czystym powietrzu w Warszawie. To dlaczego tyle śmieciuchów ciągle jeszcze jest w Warszawie, skoro można było korzystać ze środków rządowych, samorząd tego nie robił. Choć wiele inwestycji udało nam się w tym zakresie również w Warszawie zrealizować. To tak o czystym powietrzu, panie Donaldzie Tusku. Pan Donald Tusk ten swój apel wyraził jeszcze w dość kulturalnej formie i tu rzeczywiście ukłon. Niestety jego zaplecze już kulturą się nie wykazało i bardzo obraźliwie wzywało prezydenta do działań w tym zakresie. A zapominają oni wszyscy, że zwyczajem od lat przestrzeganym w Polsce jest to, że tworzenie rządu powierza się największemu zwycięskiemu ugrupowaniu. I o ile, przepraszam, wiem, a jednak chyba wszyscy wiemy, te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe społeczne zaufanie. Szczególnie, że przy tak dużej frekwencji. A więc szacunek do wyborców wymaga, by jednak zauważać ten fakt, dostrzegać go i nie negować czymś, o czym mówi Donald Tusk i jego zaplecze, jakimś ugrupowaniem pod hasłem opozycje, partie opozycyjne czy jakaś alternatywa. No to nie jest jedno ugrupowanie, jest ich kilka. I rzeczywiście w wielości swojej mają szansę na zdobycie, stworzenie większości, ale to jest tylko pewna szansa. Taką szansę również my mamy, a więc żyjemy w kraju demokratycznym, o określonych standardach, między innymi tym, że prezydent z założenia wskazuje kandydata na premiera z największego ugrupowania. Więc poczekajmy.
Powiedziała pani, że niekoniecznie musi być to Mateusz Morawiecki, jak i inne kandydatury leżą na stole. Może być to Jarosław Kaczyński na przykład?
Pani redaktor, naprawdę to nie jest miejsce na wyłanianie premiera. Ja mówię, powtórzę raz jeszcze, przy całym szacunku dla środowiska dziennikarzy, to jednak decyzje zapadają w innym miejscu i wtedy, kiedy zapadną, będziemy je ogłaszać.
Była pani na tym ostatnim spotkaniu na ulicy Nowogrodzkiej?
Którym, pani redaktor?
To chyba się odbywają praktycznie codziennie, czy nie?
Nie, no to były teraz, z tego co wiem, spotkania sztabu. Ja jestem członkiem ścisłego kierownictwa partii i takiego spotkania jeszcze nie mieliśmy.
A kiedy będzie planowane takie spotkanie?
Pani redaktor, jak będzie, to na pewno państwo się dowiecie. Myślę, że lada moment.
Czwarte miejsce Prawa i Sprawiedliwości wśród młodych, 18-29 lat, najpierw Koalicja Obywatelska, później Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga, PiS 14,9, najmniejszy wynik, najniższy. To zupełnie odwrotny trend do tego, co widzieliśmy 4 lata temu. Dlaczego młodzież odwróciła się od Prawa i Sprawiedliwości? Co miało na to największy wpływ?
Młodzież przede wszystkim nie pamięta rzeczywistości za rządów Platformy Obywatelskiej. To jest zasadnicza rzecz. Dobrze, że nie pamięta. Niemniej jednak nie ma skali porównawczej i nie wie, czym, co grozi Polsce, gdyby ta formacja przyjęła władzę. Jak żyło się nam, Polakom, pod rządami Platformy? Jak wielkie zagrożenia były w tamtym okresie? Na czym polegał reset? No oczywiście, że był program, świetny zresztą program redaktora Rachonia, niemniej jednak no dla nich to jest historia i trudno odnosić się do historii, mając lat 18 czy 20. Jest jeszcze jedna rzecz taka, która no, jest niezależnie od tego, w jakim czasie żyjemy. Młodzi ludzie są na ogół dość mocno zbuntowani i rzadko kiedy chcą popierać ugrupowanie rządzące. To jest taki naturalny bunt, który z czasem przechodzi w jakiś spokojniejszy rozsądek, co nie znaczy, że oczywiście w sposób automatyczny będzie się głosowało na ugrupowania centrowe czy prawicowe. No to wymaga też po prostu pracy, pewnie zmian w różnych no i w programie, chociaż program dla młodych był, no chociażby kwestie podatkowe, czy fakt, że nie, ale nie, młodzi nie płacili podatku.
Te programy jednak nie przekonały najmłodszych.
Bo oni wiedzieli, że może być inaczej, bo przecież ten, no ja powiem szczerze, że to były też częste tematy rozmów w trakcie kampanii wyborczej, bo ja prowadziłam taką bezpośrednią kampanię, przede wszystkim rozmawiając z ludźmi. No i często młody człowiek mówi, a bo wy z moich podatków płacicie to 500+, z moich. I ja mówię, ale przepraszam bardzo, pan nie płaci podatków. Jak to nie płacę? Ja mówię, no nie płaci pan. No, bo to oczywiste, że nie płacę. Ja mówię, ale nie zawsze tak było. To jest taka konfrontacja z rzeczywistością, z której sobie wiele osób nie zdawało zupełnie sprawy.
Ja jeszcze wrócę do tej szeroko rozumianej opozycji, która, jak mówi Donald Tusk, ma większość, ma 248 mandatów. Wczoraj wymiana zdań pomiędzy Anną Żukowską z Lewicy i Włodzimierzem Kośniakiem-Kamyszem odnośnie umowy koalicyjnej. Już pierwsze spory o aborcję, już pierwsze spory o związki homoseksualne, pierwsze spory związane z tego, co w takiej umowie koalicyjnej miałoby się znaleźć. Jak pani widzi to porozumienie pomiędzy, w sumie łącznie chyba policzono, 14 ugrupowaniami, które wchodzą w skład tej szeroko rozumianej opozycji?
Tak jak rozpoczęłyśmy rozmowę, tam trudno będzie się porozumieć już.
Co będzie największą właśnie osią sporu?
Podział funkcji. Myślę, że podział stołków po prostu. Ale może wygrać chęć jednak wejścia do rządu. Szereg polityków jest dość głodnych w tym zakresie po tylu latach bycia w opozycji, więc na początku będą skłonni do różnych ustępstw, które to potem nie będą przestrzegane. To pamiętajmy to, o czym mówił koalicjant Platformy Obywatelskiej w tamtym okresie ich rządów. No, mówił, że nie o wszystkim był informowany, że nie we każdą sprawę był wprowadzany, że decyzjami był zaskakiwany. I tak będzie, jeśli teraz te ugrupowania jednak porozumieją się w kontekście tworzenia rządu.
Jak pani myśli, jak pani sobie wyobraża Polskę, gdzie premierem jest Donald Tusk?
No nie, tej Polski to nie chciałabym sobie wyobrażać, bo to będzie przerażające. Ludzie też się tego boją. Wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście nie daje nam większości, ale daje nam poczucie tego, że szliśmy dobrą drogą, że jednak Polacy po raz trzeci nam zaufali. To jest trzecie zwycięstwo, pomimo takich kryzysów, z jakimi się zderzaliśmy, pomimo pandemii, pomimo wojny na Ukrainie, pomimo kryzysów związanych z inflacją, z dywersyfikacją czy uniezależnianiem się od dostaw z Rosji, tak paliw, jak i węgla przecież. Przecież przypominamy sobie, no poprzedniej zimy w myśl głosów opozycji Polacy mieli zamarzać ze względu na brak węgla. Przecież my tutaj stanęliśmy na wysokości zadania. Nikt nie zamarzał, a wręcz przeciwnie. Węgiel był i jeszcze w dodatku dostępny na każdą kieszeń dzięki właściwej polityce rządu przecież.
To jeszcze na koniec, pani poseł, trzecia droga, 65 mandatów, to chyba największe zaskoczenie, prawda, podczas tych wyborów. Czym ta trzecia droga zyskała sympatię Polaków, 14,4%.
Ludzie, i to też się czuło w trakcie rozmów, mieli dosyć tej kłótni.
PiS-PO,
mieli dosyć
rozumiem,
tej ostrej dosyć kampanii, tego zderzania się, tego języka w kampanii wyborczej, tej nienawiści panującej na ulicach. Przyznam, że też się z nią spotykałam. Miło mi było patrzeć, jak zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości reagują na głosy płynące ze strony na przykład zwolenników Platformy, bo tu jednak było dużo szacunku, a w każdym razie umiarkowanej reakcji. Natomiast z drugiej strony była potworna, ale to po prostu potworna wściekłość i nienawiść. I to było autentycznie przerażające.
Czy wpływ na te ostatnie momenty kampanii miały taśmy Mariana Banasia, pani poseł, które opublikowało TVP Info?
Mogły i to widać chociażby po głosach czy po wyniku Konfederacji. Liczono na wyższy wynik. No, przeliczono się w tym zakresie. Że ja żałuję oczywiście, że te taśmy nie pojawiły się wcześniej.
No właśnie, no, ale dlaczego one się ja nie, wcześniej
ale,
nie
ale pani redaktor,
pani
to nie do mnie pytanie. Ja w ogóle nie wiem kto, jak i gdzie.
No ale się pojawiły.
No, ale myślę, że gdyby miały możliwość szerszego rozejścia się, to te taśmy mogłyby bardzo wiele zdziałać. No. Trudno mi powiedzieć. Ja nie wiem, ale kto za tymi taśmami stoi. Natomiast rozmowy były rzeczywiście dramatyczne.
Jakub Banaś do Sejmu nie dostał.
No cóż. Nie powiem, że mi przykro.
Ale komentował wieczór wyborczy w TVP. To mnie bardzo zdziwiło i zaskoczyło.
Nawet nie wiem. Wieczór wyborczy spędziłam w swoim ugrupowaniu, w siedzibie partii, czekając na wyniki, a potem ciesząc się tym zaufaniem.
Czyli
Polaków.
Trudne rozmowy przed państwem.
Tak, ale my się nie boimy ani trudnych rozmów, ani wyzwań, ani trudnych spraw. Jesteśmy w stanie realizować to, co obiecywaliśmy. I mam nadzieję, że to będzie nam dane.
A powiedziała pani Małgorzata Gosiewska, jeszcze wicemarszałek Sejmu?
I jeszcze tak, do pierwszego posiedzenia Sejmu, które będzie do 15 listopada. Pan prezydent ma czas na zwołanie tego pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.
Jeszcze wicemarszałek Sejmu, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i miłego dnia. Rzeczywiście piękna pogoda jest w Warszawie.
Piękna pogoda. Dean Martin nam zaśpiewa za kilka chwil. No, chyba jeden z większych przegranych tych wyborów. Mówię o pośle Konfederacji Dobromile Sośnierzu.